Zapraszam, kolejni goście, panie i panowie, pobijemy chyba rekord poranka w net Łukasza Jankowskiego, raz było 16 gości, a my dzisiaj chyba przebijemy to i to w niecałe 3 godziny. Proszę nam się przedstawić, miła, uśmiechnięta, piękna pani.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, Mieczysława Adamczuk.
Pani Mieczysławo, czy pani też z tej silnej grupy pod wezwaniem?
Absolutnie nie, ja jestem tylko miłośnikiem poezji, nie piszę, nigdy nie próbowałam, natomiast jako nauczyciel czytam wiele i dzisiaj chciałabym państwu przedstawić wiersze mojej przyjaciółki.
Ale zanim to jeszcze pani Mieczysławo pociągnie trochę za język. A skąd pani przyjechała tutaj do nas, do Zamościa?
Znikąd, jestem rodowitą zamościanką.
Z dziada pradziada. No fantastycznie, no to super, bo tak jak mówię, zresztą patrząc na zamościanki i mieszkańców Zamościa, no to niektórzy mówią, że to jest taka specyficzna rasa, być zamojszczakiem. Co to znaczy być zamojszczakiem? Ja sam jestem zamojszczakiem, bo z Zamojszczyzny, a natomiast jednak no, ci z Zamościa to zawsze byli tacy charakterni.
Powiem szczerze, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie jak Zamość. Do Zamościa się zawsze wraca. Myślę, że wbrew obiegowym opiniom da się tutaj żyć. Tu ludzie mają wielkie serce, potrafią sobie pomóc. Sama tego w swoim życiu doświadczyłam. Są chętni do podzielenia się czasami ostatnią koszulą przysłowiową. No a poza tym, no mówię, no tu mam swoje korzenie i ciężko zerwać z nimi.
I żyje chyba się tutaj, to ja zawsze powtarzam, to tak jak mówię, kiedyś moi koledzy ze studiów mówili, dlaczego ty nigdzie nie chcesz wyjeżdżać na wakacje? Natomiast kiedy po raz pierwszy odwiedzili mnie w moim pięknym, uroczym, cudnym, bo to jest najpiękniej położona wieś w Polsce i chyba w Europie, w Wożuczyn, to stwierdzili, no skoro ty masz wakacje cały rok, no to po co masz gdziekolwiek wyjeżdżać z tego roztocza i od siebie i tak tu jest. Pani Mieczysława, moim państwa gościem, natomiast kilka słów a propos wierszy pani przyjaciółki. Kilka słów o autorce.
Aneta Kamińska to poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Urodziła się w Szczebrzeszynie, pochodzi z Zamościa, obecnie mieszka w Warszawie.
Nawet jest tutaj, uśmiecha się.
Tak, uśmiecha się z daleka.
Sama nie chce.
nie chce. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką wielu tomików, przekładów poezji ukraińskiej. Współredaktorka i współtłumaczka antologii Portret kobiecy w odwróconej perspektywie, 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy. I chciałabym cię państwu przedstawić jej pierwszy wiersz, jeden z jej pierwszych wierszy z czasów młodzieńczych. Jak sama mi dzisiaj zdradziła, miała około 20 lat, kiedy go napisała, a jest on jednym z moich ulubionych. I życie nie opuszczę aż do śmierci. Naszej, powszedniej, wśród brudnych naczyń, przypalonych zup, skrzypiących drzwi, butelek mleka, bochenków chleba, filiżanek kawy, burzowych chmur. I że cię nie opuszczę aż do śmierci, naszej, codziennej, z tłustymi włosami, rozmazanym makijażem, w pogniecionej koszuli, po plamionych spodniach, podartych skarpetkach. I że cię nie opuszczę aż do śmierci. Amen.
No pięknie. Aneta Kamińska, jedna z naszych rodzynek wczorajszych podczas tych przesłuchań, bo przecież tylko Aneta Kamińska i Justyna Czechowska były w gronie tych brzydkich mężczyzn, więc błyszczały pięknie kraśnienia, bo piękne dziewczyny i znakomite poetki i tłumaczki. To może coś jeszcze przeczytam, pani Mieczysławo.
Tak, chciałabym również podzielić się z państwem jednym z wierszy, który ukazał się w antologii Wschód, Zachód, wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy. I zanim go przeczytam, chciałabym posłużyć się słowami mojej przyjaciółki Anety. Dlaczego powstała ta książka? Ta antologia wzięła się z poczucia bezsilności, ale przyjemnie było obserwować, jak w trakcie pracy bezsilność stopniowo zamieniała się w siłę i przekonanie, że poezja jednak może i pomoże Ukraińcom w dojrzewaniu do Zachodu, Polakom w dojrzewaniu do Wschodu i spotkamy się gdzieś po drodze, lepsi, głębsi i mądrzejsi, żeby być dla siebie wsparciem i oparciem. To piękne słowa mojej przyjaciółki Anety. A w tej chwili chciałabym państwu przeczytać wiersz pochodzący właśnie z tego tomiku Kateryny Michalcyny.
Prosimy.
Moja siostra w nocy na barykadzie trzymała ciepłymi rękami kielich i chleb, przełamany nie na pół, tylko na 10 nierównych kęsów. I bojownicy zlatywali się do niej na chleb i ręce, na ciepło i czułość, i czystą wodę w czystym źródle nowoczesnego plastikowego kielicha Grala, czarnych barykad i cichych słów, które zadymione uczyły się latać na oślep między tarczami i wieżami z opon i nie bać się ani białych rozbłysków, ani dzwonów, ani ludzi, ani modlitw. I bojownicy na oślep przypadali ustami do ręki, która chleb i wodę im podawała wiernie i uparcie, za każdym razem przed świtem, kiedy najgłośniej mówią smutek i rozpacz. I bojownicy szepcząc gołębica szli na warty, linie, pozycje, między tarcze, między ogniste opony w czarny dym. I tylko siostra stała, dopóki z ponad opon wznosiło się słońce, gołębica pośród sów i innych ptaków.
Piękne. Pani Mieczysława przeczytała wiersze Anety Kamińskiej. Tak patrzę, że też Justyna Czechowska zmęczona po tych warsztatach, ale uśmiechnięta. I tam, gdzie dziecię aż zaniemogło, usiadło sobie pod tym pięknym. Panie i panowie, prawie w komplecie. No właściwie panie w komplecie, Justyna Czechowska, Aneta Kamińska. A my nadajemy na żywo dzisiaj muzyczną, choć poetycką, polską tygodniówkę w Radiu Wnet Krzysztofa Skowrońskiego. Już pani Mieczysławie wręczam swój tomik, bo dzisiaj to jest taki suwenir, taki dar, że ci, którzy przyjdą i tutaj pojawią się przy mikrofonie, dostają Nocne Czuwanie. Stary tomik trochę już się chyba mi opatrzył, natomiast niech idzie ku światłu i dobru i myśleniu, bo przecież chyba chodzi o to, abyśmy ten wzajemny szacunek odbijali do siebie, a myślę, że poezja, a myślę, że taki dystans do tego, co dzieje się wokół nas, jest w stanie złapać ten punkt wspólny, bo przecież tak naprawdę razem, wspólnie możemy więcej i mocniej, ale przez szacunek i ta poezja musi być bardzo ważna. Dziękuję pięknie za udział
pięknie
w programie.
Mam nadzieję, że być może gdzieś kiedyś będę miała okazję przeczytać.
Mam nadzieję. To jest dla pani, więc może pani...
Nie, na antenie. Być może na antenie. Kiedyś, w jakimś
obiecuję, eterze. Że tutaj pojawiamy się dość regularnie, Radio Wnet. Przypomnę panie i panowie, że od poniedziałku 5 poranków Wnet i kilka programów towarzyszących, bo już o 7:07 w poniedziałek z Zamońskiego Domu Kultury, a potem Krasnobród, a w środę Zwierzyniec, a potem Tomaszów Lubelski i w piątek w Wożuczynie. Panie i panowie, a teraz dwa łyki muzyczne i przypominam, że o 17:30 po sąsiedzku ulica Zamenhofa 7, hotel 77, tam spotkanie z panem Krzysztofem Orzechowskim, to już za kilka chwil, zamościanie i piękne zamościanki, przybywajcie. Młodzież posila się szklanką czystej zamojskiej wody, uśmiechnięte, zadowolone i patrzę na krzesła w sile 12 za moimi plecami. Macham do młodej istoty, która nie odzajemniła gestu machania ręką, a teraz tak się stało. Natomiast później, około godziny 19:00, spotkanie z kim? Z Uczulą Kozią. Dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze i nasze dziewczęta, poetki, zachęcę do rozmowy, jak również Marcina Sendeckiego, który tutaj z Juliuszem Erasmem Bolkiem przybył z Werony. Werona nie we Włoszech, ale Werona taka sympatyczne, restauracyjne miejsce, które współpracuje z Bożoną Fornek i Festiwalem Literackim Andres Ulica Poetycka, Zamość Literacki. Dwa łyki muzyczne, bo tak.
Słuchaj, Radia Wnet.
Tak dzisiaj gramy niezwykle magicznie nastrojowo, bo Marek Andrzejewski, a również Marek Dyjak i Marek Grechuta, trzech Marków, tak wymyśliłem sobie, dwóch lubelskich, no jeden teraz chełmski, bo przecież Dyju, czyli Marek Dyjak gdzieś pod Chełmem sobie bytuje i mieszka. Może nawet go odwiedzimy, a co, bo chyba nie ma jakichś koncertów w najbliższym czasie. No i Marek Grechuta, ten wielki Marek Grechuta z zespołem Anawa. Był taki czas, że Marek Grechuta był troszeczkę obrażony na Zamość. Mówił, że jest z Lublina, natomiast u schyłku życiu to przeszło mu i mówił z dumą, że jest zamościaninem. Panie i panowie, trwa festiwal literacki, adres ulica Poetycka, Zamość Literacki. Gdyby nie ona, wielka Bożena Forne, którą znam, policzyliśmy sobie z Bożeną 32 lata. Tego właśnie wchodzi Bożena Fornek tutaj. Bożena Fornek pojawiła się w naszym studiu, a właśnie machamy do Bożeny Fornek.
O Wilczycy mowa.
Właśnie, Wilczyca. Wilczyca wśród nas. Powiedz chociaż dzień dobry. Ja wiem, że ty jesteś bardzo zajęta. Tutaj te moje dziwne wiersze przekładam już sobie. Usiądź sobie tutaj.
Dzień dobry. Bożena Fornek z Zamojskiego Domu Kultury. Zamojski Dom Kultury jest organizatorem ulicy Poetyckiej, czyli jest to taki festiwal, który wiąże kultury, to znaczy wiąże kulturę, taką kulturę tradycji, historii i kulturę współczesną. I dzięki temu gościmy, że tak powiem, takich twórców kultury, a szczególnie literatury Zamościa, ale najbardziej pocieszające jest to, że gościmy także autorów z kręgu Zamościa, którzy się z Zamościa wywodzą i właśnie za kilka minut zaczynamy spotkanie pana Krzysztofa Orzechowskiego, autora esejów Teatr Świata, Świat Teatru, a zaraz potem jest pani Urszula Kozioł z pewnie wspomnieniem z Zamojszczyzny, ponieważ pani Urszula urodziła się w Rakówce. Wiele ciepłych słów. Rakówka to jest taka niewielka miejscowość pod Księżpolem, nieopodal Zamościa, natomiast rodzice pani Urszuli i pani Urszula mieszkała tutaj przez 12 lat, rodzice dłużej, bo byli nauczycielami o takiej pasji społecznikowskiej. Nawet jest pan Hipolit, czyli ojciec Urszuli Kozioł, jest założycielem archiwum Zamojskiego i w związku z tym jedna z sal jest jego imienia, a pani Urszula za niedługo w Zamościu na spotkaniu autorskim będzie gościła. Będziemy rozmawiali o ostatnim tomie zatytułowanym Ucieczki, ale też myślę o takich reminiscencjach związanych z Zamościem, z Zamojszczyzną.
W telegraficznym skrócie zajęta, jak to ona, Bożena Fornek, a to wszystko w hotelu 77, ulica Zamenhofa 7, a właśnie, a tutaj, tak jak mówię, Wilczyca, nasza stadna, która zaraziła, zainfekowała nas poezją, a literaturą pani Bożena Fornek, Justyna Czechowska, ale z dziecięciem, cześć Ida.
Cześć.
Co może podobać się w Zamościu zawsze, Ida?
Tak.
A powiedz mi, co tutaj robisz? Jesteś jeszcze na wakacjach? Jak to jest? Z mamą przyjechałaś sobie? Tak po prostu?
No nie, bo moja mama tutaj przyjechała pracować.
No właśnie, a co twoja mama robi? Powiedz mi, tak wprowadź słuchaczy i słuchaczki Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego. Co robi twoja mama?
Tłumaczy, ale przyjechała uczyć.
Tłumaczy, czyli mówi w innych językach. Coś takiego. A w jakich językach mówi ta twoja mama?
Po szwedzku.
Po szwedzku mówi? To jest ciężki język?
Nie, bo jest podobny do angielskiego.
No coś ty, ja tam nie widzę żadnych podobieństw, a mówię po angielsku. A jak jest cześć po szwedzku?
Hej.
Aha, no to rzeczywiście jest bardzo podobne. A dzień dobry?
Jak? Gudogier.
Aha, no to pięknie. A co jeszcze powiesz słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet? Dlaczego warto przyjeżdżać do Zamościa, szczególnie na festiwal literacki? Adres ulica Poetycka, Zamość Literacki?
Nie wiem.
Nie wiem.
Ale za to byłam w zoo i...
A tymi się, co machają łapkami, są jeszcze? Nie wiem, taki mój ulubiony to już odszedł na drugą stronę tęczy chyba, bo był taki fajny. Jak byłem mały, to dziwne, ale kiedyś byłem mały, wiesz? Szok.
I też poszłam do parku linowego.
Ojejku, dałaś radę? No to przecież ciężko przejść taką ścieżkę.
Tak, i jeszcze poszłam później tam na taką ściankę.
Rozumiem.
Do wchodzenia.
A chciałabyś kogoś pozdrowić? Nie wiem, babcię, dziadka, koleżanki, kolegów. Możesz to zrobić. Słuchamy. Ido.
Mogę pozdrowić babcię.
A jak się babcia? Jak ma na imię babcia?
Babcia Ania.
Babcie Anie, pozdrawiamy najserdeczniej. Dziękuję Ci, Ida, za udział w naszym programie. Panie i panowie, to była Ida. A teraz z mamą pogawędzimy sobie. Cześć, Justyna.
No, dzień dobry.
Daliśmy Cześć. Radę wczoraj, nie? Maraton poetycki, ale miło tak było się, miło się spotkać. Początkowo nie kojarzyłem nazwiska, ale gdzieś tam żeśmy się przewijali te wieki temu. Znaczy ja bardziej wiekowy niż ty, młoda istota, bo przecież jeszcze cztery z przodu nie ma, więc jesteś młodą istotą.
Natomiast... No jeszcze nie mam, ale się... Przestałam przewijać dlatego w jakimś czasie, dlatego że tak się złożyły losy mojej rodziny, że wyjechaliśmy do Szwecji i ja w ogóle przestałam się przewijać gdziekolwiek.
No właśnie,
a później
zniknęłaś.
Tak, a później wróciłam i no i się dalej przewijam.
Ale już tak definitywnie wróciłaś, postanowiliście, wracamy na łono ojczyzny i koniec z emigracją? Jak to wygląda?
Oj, to jest rozmowa bardzo długa. Ja nigdy nie uważałam, że jest, że dom mamy tylko jeden i nigdy nie uważałam, że ojczyzna jest tylko jedna. Mhm. Jakby mam w sobie jakieś takie, nie wiem, stachurowskie poczucie, może stachurowskie, może nie tylko stachurowskie, że właściwie dom jest tam, gdzie jest nam dobrze.
Ale wiesz,
w danym momencie.
Ja pytam o to, bo wiesz co, my za Zamojszczaki jesteśmy tacy specyficzni, że gdziekolwiek byśmy nie byli, to jednak my, nie wiem, ciągniemy na ten wschód, tak? Coś nas tutaj gna, ciągnie i jakoś tak tutaj czujemy się tacy rozświetleni, uspokojeni. To życie takie potoczyste i takie nasze.
Może. Faktem jest, że ja wyjechałam stąd jako naprawdę młoda osoba, bo ja zdążyłam tutaj skończyć tylko podstawówkę i tak naprawdę takim miejscem, które mnie ukształtowało jako dorosłą osobę, była Szwecja, południowa Szwecja, a później trochę Sztokholm, Göteborg, a później Sztokholm. Ale nawet tam, jak wracam, to nie mam takiego poczucia, że wracam do domu. Jednak rzeczywiście w domu, a w Warszawie, w której mieszkam od 15 lat, na pewno nie czuję się tak do końca w domu. Ale muszę przyznać, mimo tej całej mojej filozofii życiowej, że dom jest po prostu tam, gdzie ja się dobrze czuję, muszę przyznać, że kiedy wyjeżdżamy z Lublin, jedziemy od strony Warszawy i już zjeżdżamy w tę taką dolinkę, gdzie leży Izbica, pika mi w serduchu. Nie?
To już ten uśmiech się pojawił.
Tym bardziej, nawet... że mój tata był grzybiarzem i ja właściwie całe dzieciństwo spędziłam na Roztoczu i jak jeździliśmy latem po Roztoczu, to jest jednak tak, że ja się czuję w domu, w tych wszystkich miejscowościach, które znam z jakiejś takiej mitologii rodzinnej, prawda? Gdzie się zbierała tutaj Maślaki w Jacni, a w Adamowie coś tam, a tutaj się jeździło na kurki i tak dalej, tak na mokre, prawda?
Zresztą to Roztocze jest takie magiczne, tak jak mówię, nie tylko, bo wiesz co, niektórzy mówią mi, a propos mojego serdecznego kumpla, przyjaciela z czasów licealnych, wciąż się kumplujemy, przyjaźnimy, Stefka Dardy, boimy się na to Roztocze przyjechać, bo tam jest straszno i tam jest horrorystycznie. Ja mówię, że nie, mówię to tylko w powieściach. Stefka Dardy, tak to wygląda. Nasz pierwszy czołowy horrorysta. Natomiast zapytam cię tak troszeczkę inaczej, bo wczoraj przecież byłaś jedną z gwiazd podczas spotkania autorskiego. Mówię gwiazdy, bo dla mnie osoby, które gdzieś tam wyszły z tej naszej wschodniej krainy, a osiągnęły coś pisane wielką literą, są dla mnie gwiazdami, bo gdzieś tam tym zamojskim uporem, pracowitością pokazujemy, że można i topos miejsca nie ma żadnego znaczenia, jeżeli coś cudnie gra na przełęczy serca i duszy. Natomiast trudnisz się tłumaczeniem i wróćmy do końca twojego wczorajszego spotkania z publicznością zamojską. No właśnie tłumaczysz tą sagę niezwykłą, która okazała się, że łączy pokolenia, bo byłem zaskoczony, kiedy Juliusz Erasmbolek zadał pytanie a propos pewnego ciastka z pewnej powieści znanej dzieciom i przed 50 laty, jak i teraz.
Tak, ja normalnie to tłumaczę dla to, co mi się podoba. I sama jakby mam taki wielki luksus w życiu, że mogę tłumaczyć te książki, które jakoś mnie zachwyciły, które uważam za wartościowe, które uważam, że warto jest pokazać polskiemu czytelnikowi i w ten sposób przetłumaczyłam na przykład dorosłe opowiadania Tove Jansson, dwie powieści Agnety Pleijel i sporo współczesnej szwedzkiej poezji. Natomiast zdarza się też tak, że wydawnictwa zwracają się do mnie z jakimiś propozycjami i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu dostałam propozycję od wspaniałego skądinąd wydawnictwa Dwie Siostry, prośbę o przetłumaczenie klasyka, mianowicie czwartej części z serii Åke Holmberga, seria, która traktuje o latającym detektywie Ture Sventonie. To jest taka książka detektywistyczna, a właściwie seria detektywistyczna, napisana jeszcze w latach 50., którą nawet w Szwecji jest bardzo trudno kupić. Nikt jej nie wznawia. To jest dziwne, że ją bardzo trudno kupić, w związku z tym wydawnictwo nie miało dla mnie egzemplarza, jak zazwyczaj, tak żebym mogła tłumaczyć, tylko miało tylko i wyłącznie skan bardzo starego wydania książki, która się nazywa, będzie nazywać po polsku Ture Sventon w Londynie. No i tak, i to zrobiłam. I to dla mnie jest jakaś wielka frajda, dlatego że poproszono mnie od razu, żebym jednak, ponieważ jest to książka dla dzieci, pamiętała o tym, że trzy pierwsze książki z serii były już przetłumaczone przez zresztą wybitną tłumaczkę ze szwedzkiego, Teresę Chłopowską. Więc ja, zabierając się za tę czwartą część, musiałam zapoznać się z trzema pierwszymi, tak żeby czytelnik, stały czytelnik Ture Sventona, jakim okazała się chociażby Aneta Kamińska, nie rozczarował się jakimś zupełnie innym nazewnictwem, tak? Mimo że sama pewnie zupełnie inaczej bym podeszła do tego, jak się tłumaczy nazwy ulic chociażby, tak? Albo rozwiązuje różne zabawy językowe. Ale dosyć pilnie przeczytałam te trzy pierwsze książki i mam nadzieję, że udało mi się i nie zawiodę żadnego i dawnego, i nowszego czytelnika Ture Sventona.
Justyna Czechowska, zamościanka, choć obywatelka świata, poetka i tłumaczka. Justyna, kiedy premiera?
Premiera tej książki odbędzie się w listopadzie. Ale zanim Ture Sventon, to jeszcze wyjdzie taka książka, powieść, którą bardzo wszystkim polecam. Powieść młodej dosyć pisarki z Finlandii, która pisze po szwedzku, Johanny Holmberg. To jest książka, która nazywa się Wyspa Dusz i traktuje o szpitalu psychiatrycznym dla kobiet, który rzeczywiście istniał kiedyś na jednej z wysp archipelagu fińskiego. No i to też była duża przygoda, tłumaczenie tej książki, więc taka książka jeszcze zanim Ture Sventon.
A co z poetycką harfą Justyny Czechowskiej?
Ho!
Mów,
no to,
opowiadaj.
To gdzieś tam pobrzmiewa. Ja miałam taki plan, żeby jednak coś wydać 2 lata temu, ale coś mnie powstrzymało i jak teraz na spotkaniach z Justyną Czechowską, tłumaczką, ktoś zadaje mi pytanie o własne pisanie, to ja odpowiadam w ten sposób, że ponieważ mam w sumie przyjemność i luksus czytania naprawdę świetnej, współczesnej poezji szwedzkiej, to ja jestem w stanie znaleźć tam wszystko, co ja chciałabym opowiedzieć światu. Dlatego tłumaczenie tej poezji wydaje mi się wystarczające na razie dla mnie w kwestii pisania. To znaczy nie mam potrzeby zapisania czegokolwiek, dlatego że wszystko, co chciałabym zapisać, jest już w tej poezji. A może nawet jeszcze więcej. Więc jakby to jest absolutnie zaspokajające, usatysfakcjonujące. Mhm. No, jest dobrze.
No to ja ci jeszcze dorzucam ten taki mój wyświechtany stary tom, bo za chwilę będzie bardzo coś nowego.
Dziękuję.
Natomiast Justyna, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, o którą muszę cię spytać, bo ja gdzieś tam w tych naszych programach, czy to jest Irlandzkie Radio NIR FM, czy to jest Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, ja często biadolę i często gdzieś tam odwołuję się do takiego zdrowego rozsądku młodych Polaków, aby jednak sięgali po te książki, że nie tylko komórka, internet, sieć, Wikipedia, tylko jednak czytelnictwo, czytanie poezji, czytanie dobrej literatury. Jakbyś tak mogła pokusić się o takie porównanie, czyli nie wiem, czytelnictwo, podejście do czegoś takiego jak sztuka, sztuka wysoka w Szwecji i tutaj u nas.
Boję się, bo wypadniemy naprawdę źle.
Ale mówmy wprost.
Wypadniemy naprawdę źle i to już się okazało jakieś 2 lata temu, kiedy krytyka polityczna wydała książkę Szwecja czyta, Polska czyta pod redakcją Agaty Diduszko-Zyglewskiej i Katarzyny Tubelewicz. Wywiady z ludźmi związanymi z rynkiem książki w Szwecji i w Polsce i tam Polska naprawdę blado wypada. Ja wczoraj przeczytałam listę lektur, które moja córka będzie musiała przeczytać w najbliższych 3 latach, to znaczy między 4. a 6. klasą podstawówki. I wygląda to tragicznie, naprawdę dramatycznie, ale muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj przez 6 godzin prowadziłam zajęcia, warsztaty takie twórczego pisania dla dowolnych osób, które się zgłosiły na te warsztaty.
No właśnie, o to Cię chciałem też zapytać.
I powiem tak, przyszło prawie 20 osób na zajęcia. One się zgłosiły dowolnie. Jest piękna, słoneczna, ciepła sobota wrześniowa. Myśmy od godziny 10 rano siedzieli nad różnymi tekstami, czytaliśmy sobie nawzajem, mówiliśmy o różnych rzeczach. Ja warsztatowcom dawałam też ćwiczenia, do jakieś takie inspirujące do pisania. Ta grupa składała się, to dosyć ciekawe, ta grupa składała się z dwóch charakterystycznych podgrup, mianowicie grupa dojrzałych pań, które często już są na emeryturze i na emeryturze odkryły, że czymś muszą zająć swój wolny czas i zaczęły pisać. A druga podgrupa, bardzo charakterystyczna, która się jakby wyłoniła, to bardzo młode dziewczyny. Dziewczyny z pierwszych klas liceów, ktoś jeszcze z gimnazjum, nawet jedna dziewczyna z ostatniej klasy podstawówki. I to były naprawdę osoby, które czytają bardzo dużo, zaskakująco dobrych rzeczy, bo ja uważam, że znaczy, to jest z drugiej strony tak, że właściwie jak już Polak czyta, to już wszystko jedno, niech po prostu tylko czyta, wszystko jedno, co czyta, nie? A z drugiej strony, jeżeli ja mówię do grupy 20-osobowej, która już i tak czyta, i stworzyliśmy sobie taką listę kanonu naszego wspólnego, tej grupy 20-osobowej, po prostu polecaliśmy sobie nawzajem dobre książki, które nas inspirują, to ja zebrałam się na odwagę i powiedziałam, bo ktoś tam rzucił takie nazwisko, powiedzmy autorki, której nie będę reklamować przez radio, ale rzucił jedno nazwisko i powiedziałam do nich, słuchajcie, jeżeli życie jest tak krótkie, a dobrej literatury jest tak bardzo dużo, że nie ma sensu marnować naszego życia na słabą literaturę, na tę, która nam nic innego nie da, oprócz tego, że zapchamy sobie czas, nie? Która jeszcze dodatkowo przemyca, niestety uważam, jakieś takie złe wzorce, w ogóle nie namawia do myślenia, powiela stereotypy. No takiej literaturze mówię stanowcze nie. I nagle okazało się, że osoby, które nawet są te spośród tych warsztatowiczów, które czytają taką dosyć, powiedzmy, proste czytadła, tak, łatwe w obsłudze, kiedy im przeczytałam fragment poematu Inger Christensen, wybitnej duńskiej poetki, właściwie takiej no, pochodzącej z najwyższego Parnasu, nie tylko duńskiego, ale w ogóle europejskiego, to te osoby się kompletnie zachwyciły, więc czasami okazuje się, że to, co jakby nazywamy, tam nie wiem, laureat Nobla, czy prawda, zdobywca Nikkei, to wszystko tak wysoko brzmi, nie, ale zauważ, a potem się okazuje, że to są absolutnie rzeczy do czytania.
Tak. Ale zauważ, że często też a propos tych naszych tak zwanych wyuczoności, ja to nazywam takim, wiesz, strzępowością meldunków i takim pośpiechem zasłyszanych historii, które przyswajamy, że jak już jednak nawet popytamy kogoś, nie wiem, okej, a ten noblista co napisał, a co czytałaś, albo czytałaś, jest już problem, prawda, że jednak nawet ta wiedza, nawet wydawałoby się osób, które powinny dawać przykład, też jest taka szczątkowa i to jest chyba smutne i jak to zmienić, Justyna, powiedz mi.
Edukacja. Ja uważam, że edukacja. Oczywiście nie każdy z nas ma taki dostęp. Jeżeli możemy, to po prostu w każdym momencie jakoś należy zarażać. Ja jestem w stanie zarazić moją córkę, ale też myślę sobie, że jestem w stanie zarazić czytaniem i rozumieniem czytania jej koleżanki na przykład, tak? Bo jest mnóstwo osób, koleżanki, kolegów, którzy przychodzą do nas do domu, bo wystarczy, że ktoś przychodzi i widzi, jak my razem ze sobą rozmawiamy o książkach, to już samo to jest fascynujące w sobie, a niestety nawet będąc w Warszawie, mieszkając dosyć centralnie powiedzmy w Warszawie, okazuje się, że w klasie mojej córki są dzieci z kompletnie nieczytających domów, tak? Więc ja staram się jak najczęściej przychodzić też do nich do klasy, opowiadać o książkach, rozmawiać z nimi o książkach, wyciągać ich na różne warsztaty, które odbywają się w mieście. No ale to jest ten komfort Warszawy, tak? Wyobrażam sobie, że jest dużo trudniej robić takie rzeczy w mniejszych miejscowościach, ale jak się okazuje, są zapaleńcy, bo dzisiaj wśród tych osób biorących udział w warsztatach okazało się, że jest trochę nauczycieli i z tego, co rozmawialiśmy, okazało się, że są bardzo mądrzy nauczyciele, którzy są w stanie łamać te takie zasady programu, tak, które tam powiedzmy z Ministerstwa Edukacji wychodzą i robić coś własnego. I to jest niesamowite, tak, że jakby pokazywać ludziom, szczególnie tym młodym, jakieś takie pozytywne wzorce i jak, nie wiem, czy dobrze zadziałała, kiedyś była taka kampania ze sławnymi osobami, która się nazywała, tam było takie hasło, pij mleko, będziesz wielki. No i to, prawda, tam jakiś piłkarz reklamował, jakaś Kaja, prawda, piosenkarki, ktoś tam. I tak sobie myślę, że przydałaby nam się taka kampania dotycząca literatury. I nie chodzi mi tutaj o narodowe czytanie jednej wybranej książki, bo...
No tak, powiem szczerze, że lubię Żeromskiego, ale akurat uważam, że no, przedwiośnie, chwalebna lektura, natomiast uważam, że nie wiem, jeżeli chodzi o Żeromskiego, no to chyba tego bym nie wybierał, bo powiem szczerze, że no jednak gdzieś tam stylistycznie, gdzieś tam po prostu nawet, może nie chodzi o kwestie ideologii czy innych historii, tylko po prostu gdzieś tam to no trąci troszeczkę myszką i powiem szczerze, że pewna osoba mi opowiadała, że inna osoba tejże osobie przygotowała ni stąd, ni zowąd ileś tam cytatów z powieśni przedwiośnie, to osoba organizująca to czytanie stwierdziła, że no może, ale grafomaństwo, no co to jest i tak dalej. Nie czepiam się Żeromskiego Stefana, bo przecież Ludzie bezdomni, jedna z lepszych takich naszych w przełamaniu symbolizmu, naturalizmu powieści, nie wiem, popioły, przepięknie, jeżeli ktoś lubi przyrodę, tego typu rzeczy, natomiast jednak to przedwiośnie to tak trochę pachnie ideologizmem pewnych historii, o czym nie chcę mówić, bo dzisiaj mówimy o poezji, literaturze. Natomiast wydaje mi się, Justyna, tak puentując naszą rozmowę, że chyba też namawiamy do tego, aby pokazywać, tak, tych młodych, czasem gniewnych, niedocenianych, niepokazywanych, nie mogących przełamać się przez te wielkie nazwiska, bo ponieważ no, tam powstaje wspaniała poezja i wspaniała literatura. I powiem szczerze, że jeżdżąc po takich zakątkach, bo przecież Radio Wnet, my zawsze wracamy do źródeł i w tym roku 100 miejsc z okazji setki niepodległości i spotykamy fantastycznych twórców, wspaniałych ludzi, wspaniałe opowieści, natomiast gdzieś to do tego nieszczęsnego miejsca streamu, mówię tutaj o mediach popularnych, czyli komercyjnych, jak również publicznych, bo państwowych, to się nie przebija. Dlaczego?
A, bo to jest, no nie wiem, no nie powiem mafia ani szajka, po prostu tak jest. No, jakby miejsca na książki, na kulturę w mediach mainstreamowych jest coraz mniej. Z jakiegoś powodu jest tak, że ciągle te same nazwiska to są te nazwiska, które promują i których się słucha, w związku z tym i tych nazwisk jest kilka, one siebie nawzajem słuchają. Często jest tak, że jest jakaś książka, to ja mam czasami wrażenie, że oni się wręcz umówili, że będą akurat o tej mówić w tym miesiącu, a wiele książek znika, ale ja jestem cały czas przekonana i do tego będę namawiać wielu twórców, nie tylko czytelników, ale właśnie twórców, żeby kompletnie się tym nie przejmować, dlatego że w pisaniu, w tworzeniu w ogóle nie chodzi o to, żeby to gdzieś wypromować, żeby o tym ktoś napisał, żeby to sprzedać. Jakby ja rozumiem, że fajnie jest być zauważonym, ale kiedy sięgamy po pióro, to przysłowiowe, tak, czy siadamy do napisania czegoś, to ostatnią rzeczą, o której powinniśmy marzyć, to jest nagroda, to jest honorarium, to jest jakby... To by kompletnie zabiło każdą literaturę.
Zgadza się.
Takie marzenie i myślenie o nagrodach i o gratyfikacjach i o jakiejś sławie i o występowaniu. I mówię o tym nie bez przyczyny, jakby ja cały czas nie uważam siebie za gwiazdę, absolutnie nie, ale coś mi się w życiu udało i udało się tylko dlatego, że ja jestem bardzo pracowita, ja po prostu lubię pracować. Tuve Jansson, która jest jakąś taką moją przewodniczką po tym świecie, bo od niej w dużej mierze zaczynałam, była pracoholiczką, więc to jest tym bardziej inspirujące do kontynuowania jej dzieła, żeby dużo pracować. Ale też po prostu zawsze miałam takie marzenie, że chcę robić coś, co ja naprawdę lubię. Jakby nie znoszę zajmować się, znaczy nie, po prostu nie wytrzymałabym życia smażąc hamburgery, tak? Albo nie wytrzymałabym życia pracując w biurze. No nie zniosłabym tego, byłabym nieszczęśliwa. Ja rozumiem, że to jest dosyć trudne, żeby dotrzeć do tego, żeby, nie wiem, móc się utrzymać z tłumaczenia książek. No proszę, to jest jakby bardzo trudne. I nie od razu oczywiście ja to robiłam, ale zawsze o tym marzyłam i w każdej wolnej chwili starałam się poświęcić swój czas literaturze. No i jakoś tak nie wiem, czy to jest tak, że w środowisku jest jakaś harmonia, jakaś równowaga, czy jest tak, że nie wiem, coś się opłaca, a coś się mniej opłaca, albo ktoś się nade mną zlitował, albo ktoś mi dał w nagrodę to, że mogę się zajmować tym, co najbardziej w życiu cenię, co najbardziej lubię, co mi daje największą radość. No ale tak się stało. Ale mówię, nie stało się tak od razu. Wymagało to ode mnie wielu poświęceń, ogromnego jakiegoś takiego zaangażowania, bezinteresownego zaangażowania. Bo tak naprawdę pisanie, tłumaczenie poezji, dobrej poezji, jest jakby w tym nie ma żadnego interesu, prawda?
Tak.
A potem okazuje się, a potem jakby ta ogromna radość, ja pamiętam ten moment, kiedy wręczano mi Nagrodę Szymborskiej, muszę o tym powiedzieć, bo jest to naprawdę, nie przestaje mnie to...
Nie zabieraj mi pytań, bo chciałem cię o to zapytać. A, no dobrze, tak? Proszę,
no to pytaj.
Justyna Czechowska. Tak?
No więc dostałam Nagrodę Szymborskiej, znaczy moja poetka dostała, no ale ja dostałam też, w związku z tym, że przełożyłam ten tom. I no to są też duże pieniądze, nie ukrywamy, to jest fajne, ale fakt, że tego dnia i następnego, i następnego, i następnego przychodziło do mnie sporo osób, mówiąc, że to jest fantastyczna książka, no bo siłą rzeczy ta nagroda nagłośniła bardzo tę książkę i dużo osób ją kupiło, przeczytało, sięgnęło po nią. To jest wielki sukces. Jakby ja uważam, że tutaj, że to jest największa nagroda. To, że przychodzi do mnie czytelnik, czytelniczka i mówi, że mi dziękuję za ten wiersz, za ten poemat.
No to też jest twój sukces. Ja pamiętam, jak pół roku pracowałem nad jednym wierszem Szarla Bukowskiego. Wiesz, ja strasznie ubolewam, że na przykład Szarl Bukowski jest dość licho tłumaczony, jeśli chodzi o jego prozę, natomiast w ogóle to, co pojawia się tłumaczeniowo, jeżeli chodzi o jego poezję, woła o pomstę do nieba. Pół roku tłumaczyłem krótki wiersz, ich najczystsza sztuka, niektórzy tłumaczą, ja to przetłumaczyłem, ich najświętsza sztuka i coś w tym jest, że pół roku, nie wiem, czasami siedząc tydzień nad jednym wyrażeniem, jednym idiomem, badając, przekładając i po tak długim okresie czasu jest ta radość i chyba takie gdzieś tam spełnienie, że robimy coś dla kogoś, może to nie ma większego znaczenia, natomiast pojawi się jedna, dwie osoby, która to przeczyta i powie, wow,
tak,
to jest to.
Tak,
i
tak.
Dla takich
ale też chwil... masz tak, że to jest taka praca, która nigdy się nie kończy,
tak.
że śpisz, zasypiasz już i nagle pojawia ci się to jedno słowo.
Mhm.
I wtedy musisz wyjść z łóżka albo
zapisać.
Albo włączyć światło i zapisać, tak.
Panie i panowie, Justyna Czechowska, z którą mógłbym bez końca. Justyna, będziemy się odzywać. Jako Radio Wnet pojawimy się na premierze listopadowej. A co? I pamiętaj o tym, że Radio Wnet to jest takie miejsce, gdzie jest i dużo poezji, i dużo nowej muzyki, i gdzie przede wszystkim ten duch, ten spiryt panuje, bo przecież nie samym chlebem i wodą i mlekiem człowiek żyje, ale przede wszystkim tą strawą dla ducha. Panie i panowie, Poranek Wnet, za chwilę spotkanie z panem Krzysztofem Orzechowskim. Zapraszamy do hotelu 77, Zamenhofa 7, Justyna Czechowska, nagradzana tłumaczka, poetka, rodaczka, zamościanka. Mogę powiedzieć siostra, bo właściwie my wszyscy z tego chowu Bożony Fornek, to jesteśmy bracia i siostry bez względu na wieki i konduite i to, co piszemy i czym się zajmujemy. I jest ten spirit i też chcę ci bardzo podziękować za to wczorajsze spotkanie, a przede wszystkim za to, że bez względu na to, ile jest ludzi po drugiej stronie, to my chyba gdzieś tam samościoki dajemy z siebie maksa. Czy to jest jedna osoba?
Tak.
Czy to jest, nie wiem,
prawda. Ja
setka.
Się czuję zarówno po wczorajszym wieczorze, jak i po dzisiejszych warsztatach zupełnie wypompowana z energii, ale jest to takie poczucie ogromnego szczęścia, bo wiem, że ta energia poszła do ludzi, którzy chcieli ją wziąć. Także bardzo dziękuję.
Amen. Muzyczny łyk. Radio Wnet, Festiwal Literacki, adres ulica Poetycka, Zamość Literacki, a potem porozmawiamy sobie z drugim pięknym rodzynkiem poetyckim, z Anetą Kamińską. A słuchacie Radia Wnet, muzyczna, choć poetycka polska tygodniówka sobotnią parą.
Słuchaj Radia Wnet.
Panie i panowie, finał dzisiejszej muzycznej, choć poetyckiej, polskiej tygodniówki, program Festiwalu Literackiego, adres ulica Poetycka, Poetycki, Zamość trwa. Trwa teraz spotkanie z panem Krzysztofem Orzechowskim. Za chwilę wieczór autorski, spotkanie z panią Urszulą Kozią. Będziemy rozmawiać między innymi o ostatnim tomiku opatrzonym tytułem Ucieczki, natomiast przy naszym stanowisku, gdzie w pięknej księgarni Leśmianowskiej przy Zamenhofa 9 przybywajcie nie tylko zamojszczania, nabywać te wspaniałe, cudowne książki, także poetycki. Marcin Sendecki, jak zawsze mawiam, jego wielkość, krajan, rodak, ziomal i poeta. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No właśnie, i jak widzisz tegoroczny festiwal Ulica Poetycka, jak to jest wracać po latach, bo przecież bywasz tutaj od czasu do czasu na tej naszej pięknej ziemi. I pytam to od strony tej poetyckiej, ale również sentymentalnej, Marcinie.
No to są chyba głównie sentymenty i nie trzeba zajmować się aż czy tylko poezją, żeby mieć sentyment do stron, które się dobrze znało, a które się opuściło i znowu się w nich jest, więc to są rzeczy, które dotyczą absolutnie wszystkich chyba. Więc jest bardzo miło, nie pada. Mieszkamy w miłym miejscu i prowadzimy różne niezobowiązujące rozmowy, więc jest bardzo miło i bardzo się cieszę.
No właśnie, gdzieś tam penetrujemy przeszłość za przeszłość i tak dalej. Natomiast muszę cię zapytać o jedną rzecz. Jak daleko od W do 11, 22, 33? Tak skracam, bo przecież to chyba najdłuższy tytuł zbiorku poetyckiego ostatniego 50-lecia, tak mi się wydaje. Jak nie dłużej nawet. Drogi Marcinie.
Znalazłbym jakieś dłuższe chyba u kolegów. Na przykład Zbyszek Machej wydał kiedyś wiersze przeciwko opodatkowaniu poezji. To już jest chyba jednak dłuższe. Ale nie wiem, czy ktoś miał tyle numerków w tytule.
No właśnie.
Jak daleko? No to tak jak między jedną książką, a następną trochę już inną. I minął między nimi mniej więcej rok, czas którego się kilka rzeczy zdarzyło. Na przykład zmarł mój przyjaciel, któremu ta książka jest dedykowana. I
no właśnie, tu ci wejdę w słowo, bo kiedyś jeden z moich znajomych, a potem powtórzył to Juliusz Razbolek, mówił: nigdy nikomu nie dedykuj żadnych wierszy, ponieważ ci ludzie szybciej odchodzą. Coś w tym jest, to jest jakieś, nie wiem, takie fatum, jakaś taka klątwa. I powiem szczerze, że w tym moim najnowszym jednocześnie nie będzie żadnych dedykacji dla nikogo.
Nie, ja w tego rodzaju fata i klątwy nie wierzę, natomiast no, co najmniej w kilku przypadkach jestem bezpieczny, bo jeśli są jakieś dedykacje, to są to dedykacje takie właśnie elegijne dla ludzi zmarłych, albo moich przyjaciół, albo takich, których sztukę bardzo, bardzo lubiłem, jak, nie wiem, Johnny Cash albo Włodzimierz Wysocki i tak dalej, i tak dalej.
Johnny Cash, niezwykły człowiek i powiem ci, pochwalę się, a co, widziałem go na żywo i jeszcze kiedy grupa U2 zaprosiła go i razem zaśpiewali ten niezwykły song I'm Wanderer z płyty z Europa. Jedna z ostatnich, chyba ostatnia dobra płyta grupy U2, jakby nie patrzeć. Natomiast Marcin, chcę ci gorąco podziękować za wczorajsze spotkanie, bo to gdzieś ta korzenność we mnie zagrała, bo przecież Tomaszów, no bo przecież pierwszy tak wielki z tych poetów z naszej ziemi. Dziękując...
No bez przesady.
No, przesada, nie przesada, tak po prostu jest, bo ja zawsze z głębokim ukłonem dla tego pokolenia Brulionu. Natomiast chcę ci bardzo podziękować za ten wczorajszy taki, jak to ja mówię, poetycki strzał nad przepaścią, który zamyka wszystko, a mianowicie ten wiersz, który przeczytałeś na początku swojej prezentacji. Wielki ukłon i taki strasznie rozdygotany byłem przez dłuższy moment czasu, bo tam i historia, która splata się z tym, co dzieje się teraz wokół nas, a z drugiej strony trochę takich klisz tych naszych tomaszowsko-bełskich, tych naszych młodzieńczych fascynacji i marzeń, kiedy miało się figę w kieszeni, a plecak na plecach i kiedy miało się mnóstwo takich dziwnych, idących w różnych kierunkach historii. Natomiast rzecz, która do mnie przekonała i przemówiła, to przede wszystkim to, że tak naprawdę my wszyscy musimy gdzieś tam zacząć uczyć się szanować, odbijać ten szacunek do siebie, ponieważ to wszystko, co dzieje się obok nas, to jest nie tylko takie rozgrywanie przez grupę kilku osób, które mają z tego, czasami wydaje mi się, niezły ubaw.
Och, no to w bardzo wielu różnych rzeczach powiedziałeś. Zacznę od podziękowań, znaczy... Bardzo się cieszę, że ci się podobało i że wiersz zrobił na tobie wrażenie. To jest w końcu najlepsza rzecz, jaką wiersz może zrobić. To znaczy jakoś się wedrzeć do głowy, czy jakoś się wedrzeć niekiedy nawet do pamięci. To jest największa satysfakcja dla kogoś, kto wiersze pisze i też ta satysfakcja jest może tym większa, że wiersz jest, jakby to rzec, poważny, a czasem łatwiej wywrzeć wrażenie i sam to czasem robię, pisząc rzeczy, które są jawnie szydercze albo są obliczone na to, że ktoś się uśmiechnie, bo to, mimo że coś takiego też jest trudne, to jest chyba łatwiejsze niż napisanie czegoś, co miałoby być poważne i okazałoby się, że ktoś tego nie wyśmieje, a posłucha albo przeczyta z sympatią. Więc to tak. No a tego Johnny'ego Cash'a na żywocie oczywiście śmiertelnie zazdroszczę. Ja go nigdy nie widziałem. Powiem ci,
jak moja matka Krystyna, że głupi to zawsze ma szczęście. I no, nawet wiesz, ni stąd, głupi, ni zowąd.
Głupi, nie głupi, a jednak, no proszę pana. Tak, ja nie widziałem ani Davida Bowiego, nie widziałem nigdy na żywo. To jest jedna z wielkich tragedii.
2007 Londyn, tak.
No proszę, polskiej transformacji. Teraz będę mówił o sprawach poważnych.
Ale zaprosimy cię do Irlandii, masz to obiecane, więc do zobaczenia na pewno w studiu Radia Nir FM, uścisk głęboki. I cóż, dzisiaj jeszcze działamy sobie przecież, tak? Praca w poetyckich podmiotach.
Będziemy działać, także dziękuję bardzo, kłaniam się i do zo później.
No właśnie, a na deser, tak jak obiecałem, Aneta Kamińska, panie i panowie, Marcin Sendecki podąża, bo za chwilę spotkanie autorskie z panią Urszulą Kozią i na deser, tak jak obiecałem, ona. Dzień dobry, Aneto.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No właśnie, wczoraj zaczarowałaś tą całą publikę w ogóle, tym swoimi kocimi ruchami, tym wszystkim, co czarowałaś słowem, dźwiękiem, vibrato głosu. No, tłumacz się.
Tłumacz się? No nie chciałabym się właściwie tłumaczyć. Myślę, że poezja powinna czarować. Myślę, że w poezji, w sztuce w ogóle jest jakaś magia i ja staram się takim sposobem czytania wydobyć tę magię. Chcę troszeczkę zaczarować publicznych, tak jakby nawiązać jakiś taki kontakt, dać publiczności coś więcej niż jest na papierze. Dzięki temu wydaje mi się, że za każdym razem wiersz jest inny, za każdym razem mam inny kontakt z publicznością, inaczej czytam troszkę i za każdym razem ten wiersz jest trochę inny, publiczność sobie bierze z tego coś jeszcze innego i wydaje mi się, że wtedy dopiero jest taka pełnia, że nie tylko to, co jest na papierze. Ja jeszcze w ogóle bawię się w różne jakieś projekty internetowe, hipertekst na przykład, więc jeszcze tutaj jest coś dodatkowego i właśnie jeszcze ten dźwięk, to jeszcze
No bo czasami
jest.
To takie sprawia wrażenie, że w ogóle, wiesz, wchodzisz, ocierasz się, dotykasz tych, którzy cię oglądają i słuchają.
Znaczy nie
to
fizycznie, jest taka, ale tak.
Mówię właśnie w taki sposób, taki.
Trochę chcę zaczepić.
Powiem górno, takie opętanie tą poezją i metaforą, bo czasami tak trzeba chyba dzisiaj trzeba właśnie pętać i przykuwać do tej poezji w inny sposób. No właśnie. Powiedz mi słów kilka a propos tych twoich ostatnich rzeczy, może nie tyle poetyckich, bo o tym mówiliśmy podczas dzisiejszego programu, przygotowując się do tej naszej trasy. Ja penetrowałem kawałem, dostając potężnej ilości materiałów od naszej wilczycy poetyckiej, jak mówimy, Bożeny Fornek. Natomiast bardzo ważna rzecz, którą robisz, to jest właśnie penetrowanie tego poetyckiego pogranicza polsko-ukraińskiego, zmienianie mentalności ludzi, ale również myślę, że przez tą poezję być może strona ukraińska wiele zrozumie i gdzieś tam odbije tą swoją historię dla samych siebie po to, żeby budować te mosty, a nie patrzeć z dwóch perspektyw historycznych, a z drugiej strony może też my, Polacy, zrobimy 2-3 kroki do tyłu i złapiemy głęboki oddech i nie wiem, może przymierzymy, spróbujemy raz jeszcze dać kredyt zaufania i szansę, bo jakby nie patrząc topograficznie, ale to jesteśmy na siebie skazani tu i teraz.
Znaczy ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre i ja w ogóle zajmuję się poezją ukraińską, czy ja w ogóle chciałam podkreślić, że zajmuję się poezją, nie zajmuję się historią, nie zajmuję się polityką.
Tak, tak, tak.
Zajmuję się wyłącznie poezją i moja misja jest misją pokojową. Ja jakby staram się, właśnie zajmuję się, tak jak powiedziałeś, takim budowaniem mostów i to zresztą te mosty się przepięknie budują.
Ale Anetko, powiedzmy o tej antologii, powiedzmy sobie tak, ilu autorów znalazło się w tej antologii?
Znaczy, jeżeli mówimy o antologii Wschód-Zachód, tak. Ja ułożyłam kilka antologii, natomiast antologia, która była jakoś prezentowana tak bardziej na spotkaniach i dzisiaj też czytana, antologia Wschód-Zachód, wierszy z Ukrainy i dla Ukrainy, która wyszła w 2014 roku i która zawiera wiersze o Majdanie i o wojnie, która właśnie wybuchła.
No właśnie dzisiaj pani Mieczysława przeczytała właśnie.
Tak, tak.
Dwa fragmenty, natomiast czy to jest jeszcze w ogóle do dostania? Czy to w ogóle gdzieś poszło do, nie wiem, instytucji, szkół, nie tylko bibliotek? Bo to jest ważne, bo przecież tego typu historie muszą trafiać do ludzi, bo po to jest to wykonane, wydrukowane, wymyślone.
Znaczy właśnie po to zrobiłam to, znaczy właśnie po to też bardzo szybko tę antologię ułożyłam w lecie 2014 roku, czyli w momencie, kiedy ta wojna się rozpoczynała dopiero, kiedy byliśmy świeżo po Majdanie i chciałam to zrobić tak jakoś tak bardzo szybko i nawet tak naiwnie bardzo wtedy myślałam, że jeżeli tej antologii nie wydam tak od razu, już teraz, to potem za pół roku może już nikt nawet nie pamiętać, że tam coś się na tej Ukrainie działo. No to było bardzo naiwne myślenie, ponieważ ta wojna do tej pory trwa, tam codziennie ginie po kilka osób, chociaż media już właściwie tym się nie zajmują. I ta antologia po to została wydana, żeby właśnie, żeby opowiedzieć Polakom, co się tam dzieje, żeby właśnie żeby pokazać jakoś inaczej niż pokazują te wydarzenia, inaczej niż pokazują media, ponieważ do takich okropności z mediów bardzo szybko się przyzwyczajamy i przeżywamy to jednego dnia, drugiego, trzeciego, ale w którymś momencie po prostu już przełączamy kanał i tak. Zajmujemy się swoimi sprawami. No i pewnie to też jest naturalne, chociaż to jest straszne.
Ja to nazywam, wiesz, Saneta, takim znieczulizmem kulturalnym po prostu, że z jednej strony przejmujemy się, natomiast z drugiej strony być może to jest chaos tych mediów, tak? To jest to, co nas atakuje zewsząd, z cyberprzestrzeni, z radia, z telewizji. No nie z Radia Wnet, bo gdzieś tam po prostu my penetrujemy, mówimy o rzeczach, o których inne media nie mówią, natomiast chyba ten chaos i pośpiech. Za chwilę się pożegnamy, więc ty dokonasz takiego krótkiego podsumowania. Czym jest dla ciebie ten festiwal literacki i w ogóle jak oceniasz tegoroczną edycję, droga Aneto? Aneta Kamińska, poetka, tłumaczka i taki prekursor budowania tych literackich, poetyckich, prawdziwych mostów polsko-ukraińskich.
No dla mnie przede wszystkim, to już jak powiedział zresztą Marcin Sendecki, Justyna Czechowska, to dla mnie jest taki trochę powrót do korzeni, taki, jest dużo sentymentu. To znaczy ja do Zamościa oczywiście przyjeżdżam regularnie, bo tutaj cały czas mam rodzinę, i którą odwiedzam, ale tak na spotkania autorskie, znaczy jest, bardzo rzadko bywam zapraszana, więc dla mnie to jest taki powrót do korzeni, sentyment i takie jednak miłe poczucie, że jest tutaj dużo jednak dobrej poezji i coś się dzieje i chciałby się, żeby się jeszcze więcej się działo.
Panie i panowie, Aneta Kamińska i tak jak mówię, my zawsze mamy te ciągi dalsze, więc myślę, że po raz pierwszy na antenie, a nie po raz ostatni, pozwoli, że od czasu do czasu będziemy ze sobą rozmawiać. Natomiast na pewno znasz naszego serdecznego przyjaciela z Radia Wnet, Pawła Bobołowicza.
Wydaje mi się, że nie.
No to musisz go poznać. Paweł Bobołowicz, nasz korespondent Radia Wnet z Ukrainy, z Kijowa, a przy okazji no, lublinianin, który też z Krzysztofem Skowrońskim ze mną, z całą ekipą Radia Wnet, ten nasz wózek medialny, jak ja to mawiam, ciągnie do przodu, daj Boże, w eterze Warszawy i Krakowa już za chwilę. Aneta Kamińska, dziękuję pięknie. Co, zaraz idziemy na spotkanie z Urszulą Kozią?
Oczywiście.
A ja już mam tremę, bo będę to spotkanie prowadził z panią Urszulą Kozią. Panie i panowie, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu. Trochę krótsza ta muzyczna, choć poetycka polska tygodniówka. Dzisiejszy program współprzygotowała ze mną Jaśmina Nowak, która również wykonała wszystkie fotografie i za chwil kilka to wszystko znajdzie się na naszej stronie wnet.fm i będzie można dzisiejsze rozmowy, dzisiejszy program sobie odsłuchać. Przy konsolecie człowiek, bez którego nic podczas tej trasy powrotu do źródeł nie byłoby możliwe, czyli Karol Smyk, zwany przez przyjaciół dzieciakiem. I Tomasz Wybranowski, moja skromna osoba, natomiast na zakończenie pojawi się Edyta Geppert, ale również Milo Curtis, bo przecież Milo Curtis, legendarny Milo Curtis ma swój program, gdzie oczywiście w Radiu Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego. Do usłyszenia i wszystkich zamościan przyzywam, przybywajcie do hotelu 77 Zamenhofa 7, gdzie za chwil kilka Urszula Kozio ucieczki, a w gronie słuchaczy między innymi i Aneta Kamińska. A i Marcin Sendecki, który tutaj badawczo lustruje to, co jest w księgarni leśmianowskiej, Szkoła Życia do Zakupienia, to nasi partnerzy, to nasi gospodarze, bo nadajemy z tego pięknego miejsca i będziemy reklamować to miejsce, bo warto, bo trzeba. Ku dobru i światłu. Tomasz Wybranowski, do usłyszenia. A w poniedziałek, Poranek Wnet o 7:07 z Zamońskiego Domu Kultury przy ulicy Partyzantów 13 i to będzie już nasz 61. dzień podróży.